Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj, abyśmy troszeczkę popatrzyli do Bożego Słowa i spojrzeli na człowieka. Spojrzeli, jak Biblia opisuje człowieka, jak pokazuje człowieka, jak pokazuje innych ludzi, co mówi Biblia o nas, o wzajemnych takich właśnie też relacjach, jakie być powinny między ludźmi. Na początek chciałbym, abyśmy odczytali z Dziejów Apostolskich jeden werset z rozdziału 17, a jest to werset 26. 26 werset, rozdział 17 Dziejów Apostolskich. Mówi Słowo Boże tak. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Myślę, że to jest bardzo takie mocne słowo, które pokazuje na Boże stworzenie, na Bożą mądrość, na to, że to Pan Bóg właśnie, nasz Stworzyciel, Stworzyciel każdego człowieka, mówi Słowo Boże, że z jednego pnia, od jednych rodziców wywiódł wszystkie narody ludzkie. Wszystkie narody ludzkie wywodzą się od jednych rodziców. I to Biblia bardzo wyraźnie, bardzo jednoznacznie stwierdza. Możemy się czasem zastanawiać, przecież jest tak wiele narodowości, tyle języków, tyle rozmaitych kultur, nawet rozmaite kolory skóry, którymi różnią się ludzie od siebie. Tak bardzo świat jest zróżnicowany, różnią się ludzie stanem posiadania, wiedzy, doświadczenia, wykształceniem, umiejętnościami, tak wiele różnic. Ale wszystko Boże Słowo mówi i sprowadza, że z jednego pnia wywiódł Bóg wszystkich ludzi. Wywiódł wszystkich ludzi, wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. To czasem możemy się dziwić, czasem się zastanawiamy, a jesteśmy Polakami, co to za naród, tyle wad ma ten naród, prawda? I tak nieraz się słyszy na ten temat i czasem może mimowolnie przyłączamy się do takich różnych narzekań i tak dalej, patrząc na inne narody, a tamto się powodzi, tamto się dużo lepiej żyje i tak dalej, i tak dalej. No zawsze tak to jest, kiedy patrzy się do góry, ale myślę, że dużo więcej znaleźlibyśmy takich, którym się dużo gorzej żyje, takich narodów i takich ludzi, którym żyje się naprawdę dużo, dużo gorzej. I wtedy możemy troszeczkę inaczej ocenić tą naszą też sytuację. To tak zupełnie chciałem to wspomnieć na marginesie, bo Biblia mówi, no tak nas Pan Bóg postanowił. Tak się znajdujemy, tak się urodziliśmy, takim językiem się posługujemy, tak ze sobą rozmawiamy. Taką mamy mentalność, jak większość ludzi, którzy gdzieś tutaj właśnie zamieszkują w tym naszym rejonie. Czasem trudno nam innych pojąć, inne kultury zrozumieć i odwrotnie. Dlaczego oni tak postępują? Bo ponieważ wyrośliśmy w pewnych, zostaliśmy w jakiś sposób ukształtowani. To jest to, co oczywiście ma ten czynnik ludzki. Natomiast my jako Boże dzieci, rzecz dla nas najważniejsza i najcenniejsza, przede wszystkim jesteśmy, powinniśmy być kształtowani przez święte Boże Słowo. To jest właśnie Boża łaska, że Pan Bóg do nas przemawia, że my nie mamy być jak inne narody, nie pozostać w takim stanie jak inne ludy, nie pozostać w takim stanie nawet jak nasz naród, ale przemieniać się, odnawiać się w duchu swojego umysłu pod wpływem Słowa Bożego i działającej mocy świętego Bożego Ducha. To jest właśnie zadanie, które jest przed nami, które bracia i siostry przecież wspólnie, jedni dłużej, inni troszeczkę krócej, ale wspólnie realizujemy, przychodząc na te miejsca, przychodząc na zgromadzenia, szukając Bożego oblicza, społeczności z Bogiem, a też indywidualnie każdy z nas szuka tej Bożej obecności w swoim życiu, szuka tej społeczności, kontaktu, relacji z Bogiem. Wracając do tego tematu, człowiek, z jednego pnia Bóg wywiódł wszystkich ludzi. Chciałbym wrócić i przytoczyć jeszcze z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału, te słowa, które znamy doskonale, natomiast kiedy je przeczytałem jeszcze przed momentem, to myślę, można zacytować, powiedzieć z pamięci, można wspomnieć, ale kiedy przeczytałem, myślę, jakże mocno to słowo przemawia. Przeczytajmy pierwszy rozdział, pierwszej Księgi Mojżeszowej, 26 i 27 werset. Co mówi Słowo Boże o stworzeniu człowieka, o stworzeniu każdego człowieka? Mówi Bóg tak. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Słowo Boże tak wyraźnie pokazuje, że każdy człowiek jest tym właśnie Bożym stworzeniem. Stworzony jest na obraz i na podobieństwo samego Boga. Jakże to jest niezwykle ważna informacja. Smutne jest i przykre, że tak wielu ludzi w to zwyczajnie nie wierzy. Wierzy w inny sposób stworzenia świata, w inny sposób powstania człowieka itd., itd. Natomiast jaka łaska jest móc właśnie zrozumieć, że jest się stworzonym przez samego Boga. Zwróćmy uwagę, przez te 6 dni Pan Bóg stwarzał cały świat, wszechświat. To, co widzimy, zostało to stworzone przez naszego Boga. Zostało stworzone Bożym Słowem. Pan Bóg wypowiadał i się to po prostu działo. To, co Bóg powiedział, to się stawało. Tak było właśnie stwarzane. I ten takie zwieńczenie, tego 6. dzień, ostatni dzień właśnie, na samym końcu został stworzony człowiek jako takie szczególne Boże stworzenie. Korona Bożego stworzenia, można tak powiedzieć. Właśnie w taki szczególny sposób wyróżniony i podkreślone zostało stworzenie człowieka. Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na obraz nasz i na nasze podobieństwo, żeby był właśnie podobny Bogu i nosił ten obraz Boga w sobie. Tak został stworzony człowiek. Mało tego, nie został on stworzony tak jak pozostałe stworzenie. Ale Boże Słowo pokazuje nam w wersecie, w 2 rozdziale, 7, że człowiek został ukształtowany z prochu ziemi i Bóg tchnął w nozdrza człowieka dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Zwróćmy uwagę, Pan Bóg tak bardzo osobiście, indywidualnie podszedł do tego stworzenia, aby stworzyć właśnie człowieka z prochu ziemi. I wiemy później też, w jaki sposób powstała kobieta. Także Pan Bóg ten proces stworzenia człowieka przeprowadził w taki bardzo wyjątkowy, szczególny, indywidualny sposób. Bracia i siostry, myślę, że to jest bardzo ważne, aby zrozumieć, aby też umieć zaakceptować samego siebie. Iluż to ludzi ma problem właśnie z akceptacją samego siebie. To coś nie pasuje, to coś się nie podoba w tym swoim wyglądzie, to nos za długi, za krótki, to ktoś jest za wysoki, ktoś jest za niski i tak dalej. I różne ludzie mają wyobrażenia właśnie, patrząc gdzieś na kogoś, chciałoby się gdzieś przyrównać, dorównać i tak wyglądać w jakiś sposób. I wiele osób ma z tym problem. Z takim właśnie zaakceptowaniem tego, że zostaliśmy przez Boga stworzeni w taki właśnie, a nie inny sposób. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu, ale tak właśnie jesteśmy ukształtowani. I psalmista w 139 psalmie, chciałbym przypomnieć nam te słowa, chciałbym je zacytować. To jest taki piękny psalm, który znamy, myślę, bardzo dobrze. W 139 psalmie psalmista pisze w 13 i 14 wersecie. Dotyka tego dzieła stworzenia, myśli o sobie bardzo indywidualnie, osobiście, mówi tak. Pisząc ten psalm, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Mówi to i adresuje te słowa do wszechmogącego Boga. Boże, bo to Ty stworzyłeś nerki moje, Ty mnie ukształtowałeś w łonie mojej matki. To nie stało się tak samo z siebie, ale to Bóg właśnie kształtował. I dalej czytamy, jaka właśnie radość wypełnia Jego serce i mówi... Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Nikt nie zna nas lepiej niż ten, który nas stworzył. Nikt nie zna lepiej. Od chwili właśnie tam, gdzie w łonie matki byliśmy przez Niego kształtowani i przez każdy dzień naszego życia, każdą chwilę i każdy moment. Znasz duszę moją dokładnie, pisze psalmista. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Utkany, takie piękne słowo tu jest użyte. Jak to Pan Bóg właśnie stwarza, jak Pan Bóg czyni, że człowiek może zaistnieć, że może zaistnieć życie, że nasze życie właśnie też kiedyś zaistniało. Stało się to faktem. Dlatego chciałbym podkreślić, bracia i siostry, też, aby zwrócić uwagę w swoim życiu i Może czasem warto Bogu podziękować za to, że nas stworzył. Ja spotkałem się czasem z takimi stwierdzeniami, a po co ja w ogóle żyję, po co ja się w ogóle urodziłem? Lepiej byłoby mi się w ogóle nie urodzić, niż przeżywać w życiu to i to i to i tamto. Po co to wszystko? Tak mówią ludzie, którzy nie mają celu w swoim życiu, dla których metą, dla których celem nie jest osiągnięcie życia wiecznego. Rzeczywiście stoją na rozdrożu i wydaje się, że to życie nie ma najmniejszego sensu. Wszędzie tylko trud, znój i nic poza tym. Natomiast Boże Słowo mówi nam o wiele więcej. I pokazuje nam, i myśmy odkryli z łaski Bożej, że jest w życiu sens, że życie ma sens, że ono powinno mieć sens, a tym celem i sensem naszego życia jest zbawienie, jest żywot wieczny z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Niemu niech płynie chwała, bracia i siostry, z naszych serc. Zwróćmy właśnie uwagę i bądźmy wdzięczni za to, jakimi nas Pan Bóg stworzył. Bądźmy zwyczajnie wdzięczni. Czasem chciejmy też właśnie podziękować Bogu. I nie patrzaj na to, czy mam za krzywy nos, czy za długi, czy za krótki, i tymi rzeczami się w ogóle nie zajmować i nie przejmować, bo to nie o to chodzi. Ważne jest, żebyśmy poznawali Boga, żebyśmy chcieli Mu całym sercem właśnie służyć, być Mu oddanymi, ale też mieli świadomość tego, że z Jego ręki pochodzimy, że z Jego ręki zostały wyprowadzone z jednego pnia wszystkie narody ziemi. I chciałbym w 10 rozdział Ewangelii Łukasza, abyśmy otworzyli i kilka tutaj wersetów z tego rozdziału wspólnie odczytali właśnie pod tym kątem i w tym temacie. Biblia adresowana jest do kogo? Biblia adresowana jest do ludzi. I ona mówi od początku, od pierwszej księgi do ostatniej. Mówi o Panu Bogu, mówi o Jego łasce, wielkości, o Jego planie, ale też nierozerwalnie ten Boży plan związany jest właśnie z człowiekiem. I od pierwszej też do ostatniej księgi, tam zawsze, wszędzie, na każdej stronie występuje Bóg i człowiek. Występuje Bóg i człowiek i nie da się tego tak po prostu rozdzielić i oderwać. I kiedyś przyszedł taki uczony do Pana Jezusa, uczony w prawie, i zadał pytanie, to jest 10 rozdział Ewangelii Łukasza, 25 werset i poniżej. Pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego? Piękne pytanie, jakie szlachetne. Co czynić, aby dostąpić życia wiecznego? Pan Jezus odpowiedział pytaniem na pytanie. Odpowiedział w tym przypadku pytaniem na pytanie i rzekł do niego: co napisano w zakonie? Jak czytasz? Przychodzi ten nauczyciel, przychodzi ten uczony w piśmie i takie pytanie zadaje. Pan Jezus mu odpowiada: no a co czytasz? Co napisano? I co napisano o tym? Właśnie 27 werset mówi, a ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Jaka prosta odpowiedź zawarta w jednym wersecie. Co zrobić, aby dostąpić życia wiecznego? Co napisano? Miłuj Boga z całego serca, miłuj Boga z całej duszy, miłuj Boga z całej siły, myśli, a bliźniego swojego jak siebie samego. Czyń to, a będziesz żył. Bracia i siostry, jakie to jest cudowne, jakie wspaniałe, jak można streścić właśnie w tak krótkich słowach, pokazać tą istotę życia wiecznego. Czym ona jest, życie na tej ziemi? Miłowanie Boga całym sercem. Oczywiście temat miłowania Boga można by rozwinąć i rozłożyć na czynniki pierwsze. Co znaczy, kiedy miłujemy Boga, w jaki sposób podchodzić i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj akurat nie chciałbym w tym momencie teraz w ten temat się zagłębiać. Jest on nam z pewnością dobrze znany. Natomiast chciałbym się skupić na tej drugiej części, która mówi: a miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę, żeby miłować bliźniego tak jak samego siebie, to najpierw trzeba też samego siebie pokochać. Najpierw trzeba pokochać samego siebie. Może to brzmi trochę dziwnie, może tak trochę dumnie gdzieś to zabrzeć. Kochać samego siebie, miłować samego siebie. Jeśli ja nie będę miłował siebie, nie będę miał do siebie szacunku, to trudno, abym go miał w stosunku do innych. Jeśli nie będę uważał też siebie jako tej korony Bożego stworzenia, to też innych będę lekceważył, też będę miał taki stosunek do innych otaczających mnie ludzi. Więc mówi Pan Jezus tą naukę, wyraźnie podaje: miłuj swojego bliźniego tak jak siebie samego. Im bardziej pragnę miłować innych ludzi, tym bardziej też powinienem miłować siebie. Mieć ten właśnie szacunek, mieć tą miłość do samego siebie. To jest, bracia i siostry, to też wiąże się z tym, o czym wcześniej troszeczkę mówiłem, z tym właśnie, z tą akceptacją samego siebie, z akceptowaniem tego, nie oczywiście swoich ułomności, wad, bo nad nimi trzeba pracować, bo je trzeba poprawiać, ustawicznie dążyć do doskonałości. Ale w tym, że jesteśmy właśnie Bożym stworzeniem, w tym, że Pan Jezus za nas umarł, w tym, że jesteśmy słabi, grzeszni, że bez Niego nic nie możemy uczynić, to tu jest tak szerokie właśnie pole aby być wdzięcznym Bogu, a z drugiej strony, aby właśnie naśladować Pana Jezusa. Mówi Słowo Boże, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I co zrobił uczony w Piśmie? Usłyszał odpowiedź. Sam ją zresztą wypowiedział, sam ją wyraził. Co zrobić, aby dostąpić żywota wiecznego? Pan Jezus mówi, czyń to, a będziesz żył. No wydawałoby się, że koniec. Teraz nic nie pozostaje innego, jak przejść do praktyki i wprowadzić to przykazanie w życie. Ale tak się nie okazało. Jednak ten człowiek pokazuje Słowo Boże, tak sobie myślę i wnioskuję na podstawie tego, co jest zapisane poniżej, no nie bardzo miał taki właściwy stosunek do innych ludzi. Nie bardzo jakoś ci inni ludzie właśnie mu leżeli. Nie bardzo było mu z innymi po drodze. I nawet Słowo Boże podkreśla w wersecie 29. On zaś chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Szukał usprawiedliwienia przed Panem Jezusem i zadaje pytanie Panu Jezusowi, kolejne pytanie, które pada z Jego ust, ale kto jest moim bliźnim? Gdzie mam szukać tego bliźniego? Gdzie oni są, ci moi bliźni? Kto to jest ten bliźni? No i mamy tutaj bardzo dobrze nam znaną historię, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I Pan Jezus wykorzystuje i podaje odpowiedź, kto jest tym bliźnim właśnie. Przeczytamy, bracia i siostry, przypomnijmy sobie ten fragment Słowa Bożego. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz, ponadto ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3 zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? Pyta znowu Pan Jezus, rozsądź, który był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? I tutaj 3 postacie Pan Jezus wymienia, kapłana, lewitę, tych, co zaszczytne funkcje pełnili właśnie w społeczeństwie, narodzie żydowskim, i Samarytanina, którzy wiemy w jakim konflikcie jedni drugich właśnie ciężko było im się wzajemnie znosić i mieli ze sobą wiele takich różnych przeżyć właśnie, takich nieprzyjemnych, nieprzyjaznych. No i ten konflikt on był między Żydami i Samarytanami, omijali siebie nawzajem i tak dalej. A tu okazuje się, ten Samarytanin poszedł, nie baczył, jakiej narodowości jest ten człowiek. On ma potrzeby, on jest pobity, on leży w potrzebie. I kto był jego bliźnim? Pyta Pan Jezus teraz, kto był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? Uczony odpowiada, on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Drugi raz słyszy właśnie podobne słowa w tak krótkim czasie. Idź i ty czyń podobnie. Idź i czyń podobnie. Bracia i siostry, tak mi rozbrzmiewa właśnie od kilku, może już nawet tygodni właśnie to zdanie, a kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? I tak czasem człowiek właśnie może szukać usprawiedliwienia w różny sposób. A kto jest moim bliźnim? Przyznam się wam do jednej takiego zdarzenia z mojego życia, bardzo niechlubne i stawiam je to w takim złym świetle, to co mi się zdarzyło, ale postanowiłem, że się podzielę przy tej okazji, bo ta historia, chciałbym pokazać, jak w praktyczny sposób właśnie zadziałało Słowo Boże w moim życiu. Nie wiem, myślę, że to już parę miesięcy temu było, kiedy jechałem do siebie do domu, tam na tej wioseczce, gdzie mieszkamy. Do mnie się skręca w prawo, jedzie się polną drogą, a tam po lewej stronie na chodniku była już noc, zmierzch, było już ciemno w zasadzie. Leżał jakiś mężczyzna na chodniku, a nad nim stała jakaś kobieta, dziewczyna. No i tak siedział, nie wiem co on robił. I tak się temu przyglądnąłem, no tak przejeżdżałem, troszeczkę zwolniłem, patrzyłem czy coś. On tak siedzi, ona stoi, w zasadzie nic się jakiegoś tam specjalnego nie dzieje, pomocy nie wzywa, myślałem, że może pomacha coś, czy będzie trzeba coś pomóc. nic się nie okazało. No było naprawdę zimno to siedzieć na chodniku o takiej porze, no ale pomyślałem sobie, no nie chcę, nie wołają, nic, skręciłem do siebie, jadę. I tak z każdym metrem, który przejeżdżam, zaczyna coś mi się właśnie odzywać. A może trzeba było podjechać, może trzeba było podejść samemu i zapytać, co masz do stracenia. I tak jadę i toczę ze sobą taką wewnętrzną walkę. Wrócić, nie wrócić, teraz już może za późno, ale sobie może dadzą radę. Wiecie, mnóstwo myśli, które do głowy mi przychodziły. Takie proste zdarzenie. I zaczęło mi się przypominać, jesteś wręcz takie sumienie mi mówić, jak kapłan, jak ten lewita właśnie, przeszedł mimo, pojechał do siebie. Dojechałem te kilkaset metrów, wiecie, i zawróciłem. Myślę, nie, to ja nie mogę iść do domu. To mi nie da spokoju właśnie moje sumienie, cokolwiek by było, więc po prostu nawróciłem i pojechałem z powrotem w to miejsce i no oni okazało się tam wstali, już sobie szli razem, no i tyle. Tak to się zakończyło, więc znowu nawróciłem i pojechałem w stronę domu. Ale to mnie tak bardzo mocno ruszyło właśnie. Tak sobie przypomniałem tą historię właśnie w taki bardzo praktyczny sposób. I tak sobie właśnie zacząłem się zastanawiać, że czasem nawet właśnie jak ten kapłan, jak lewita, można przejść gdzieś obok kogoś obojętnie. A kto jest moim bliźnim? Czy bracia i siostry mamy takie właśnie wrażliwe serce, czy mamy takie wrażliwe właśnie sumienie na to, aby spojrzeć na innych ludzi, aby właśnie to przykazanie miłowania Boga nie odrywać osobno i go nie stawiać. Bóg to jest Bóg, a ludzie to są tylko ludzie. Jedni są tacy, a drudzy są inni. I co tu zrobić i jak do nich podejść? No może jeszcze tak kończąc z Ewangelii Mateusza, ten fragment, o którym Pan Jezus mówi o miłości bliźniego w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Zobaczmy, jak tutaj Pan Bóg miłuje i to jest nasz wzór, do którego powinniśmy dążyć i naśladować naszego Pana. 43 werset i poniżej. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Bracia i siostry, z tymi słowami chciałbym nas pozostawić. Tymi słowami, tą nauką właśnie Słowa Bożego, tym największym przykazaniem, które żeśmy wspólnie przeczytali i sobie przypomnieli. No i z tymi wskazówkami. Miłować tylko tych, którzy nas miłują, jaka za to wdzięczność i zapłata. Ale miłować tych, którzy robią nam przykrość, tak jak mówi Pan Jezus, którzy prześladują, którzy są nieprzyjaciółmi, to jest już sztuka. To jest już sztuka i myślę, że nikt doskonale nie pokazał tego w praktyczny sposób niż sam Pan Jezus. Dlatego chcielibyśmy tak jak właśnie Jego śladem w tym życiu iść. Słowa nauki Pana Jezusa brać sobie głęboko do serca. Bądźcie wy tedy doskonali. Słowo Boże mówi, że mamy być doskonali. Nie byle jacy, nie przeciętni, ale doskonali. Tak jak doskonały jest nasz Ojciec, który jest w niebie. Zwróćmy uwagę, dzisiaj słońce. Dzisiaj tak pogoda taka na zmianę. Pada deszcz, świeci słońce. Świeci dla wszystkich i pada deszcz na wszystkich, prawda? Na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, na tych złych, na tych dobrych. Tak Pan Bóg okazuje łaskę, okazuje swoją miłość i czeka na każdego człowieka. Czeka, aby okazać mu swoją łaskę i swoje przebaczenie. Dlatego Bogu niech płynie chwała, niech Bogu płynie cześć. A my może tak skłońmy nasze kolana, przyjdźmy przed Boże oblicze, podziękujmy za Bożą miłość, podziękujmy za Bożą łaskę, podziękujmy za to stworzenie. Powiedzmy za Dawidem, Panie, wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Prośmy o to, aby Boża miłość, ta mądrość, aby jeszcze obficie wypełniała nasze serce.